co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Przedszkola i żłobki zamknięte w połowie marca w związku z epidemią koronawirusa mogły zostać ponownie otwarte wczoraj, 6 maja. Jednak część samorządowców nie zamierzało w tym terminie otwierać tych placówek, ale planują to zrobić w przyszłym tygodniu bądź jeszcze później. Zielona Góra uruchomiła te placówki, ale głównie dla osób pracujących. A jak jest w Gorzowie? Jest z nami Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa. Witam uprzejmie.
Dzień dobry, witam.
Jaką decyzję państwo podjęli?
Podjęliśmy decyzję, że potrzebujemy jeszcze trochę czasu na przygotowania, że 6 nie jesteśmy w stanie zapewnić warunków bezpieczeństwa i przygotować odpowiednich procedur organizacyjnych na terenie żłobków i przedszkoli i że będziemy mogli do tego przystąpić w przyszłym tygodniu. No i tak się dzieje, to znaczy ten czas bardzo intensywnie wykorzystujemy od momentu, kiedy otrzymaliśmy informację od rządu, że przedszkola i żłobki mogą być uruchamiane. Natomiast no, wiedzieliśmy, że 6 to jest po prostu nierealne. Było bardzo dużo przygotowań. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji i że powiedzmy, że od poniedziałku już będziemy gotowi. Jeszcze nie chcę w tej chwili przesądzać ostatecznie, czy wszystkie placówki, ale wydaje się, że uda nam się otworzyć i wszystkie przedszkola i wszystkie żłobki.
Rozumiem, że pytali państwo mieszkańców Gorzowa także, czy wyślą swoje dzieci do przedszkoli i żłobków?
Tak, od tego zaczęliśmy, bo też pojawiło się bardzo dużo różnych opinii w mediach społecznościowych, gdzie ten pomysł był bardzo krytykowany. My chcieliśmy po prostu poznać też reakcje rodziców, ich opinie na ten temat. Od tego rozpoczęliśmy, od takiej prostej ankiety, od takiego wywiadu telefonicznego wśród rodziców żłobków i przedszkoli, czy oni są zainteresowani. I okazało się, że w momencie, kiedy to robiliśmy, czyli w przeciągu jeszcze weekendu, w poniedziałek mieliśmy takie dane, że rodzice dzieci, które chodzą do przedszkola, to gdzieś 1/3, około 33-34% była gotowa takie dzieci przyprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o żłobki, to aż 70%. Ale dzisiaj ta liczba już się zmieniła, bo rodzice, wiedząc o tym, że my przygotowujemy się do otwarcia, zgłaszają się kolejne osoby. Głównie to są rodzice oczywiście, którzy są w trudnej sytuacji. Mają zawód, który jest bardzo potrzebny do tego, żeby walczyć z pandemią. Na przykład są medykami, policjantami, zajmują się jakimiś, nawet sprzedawcami, bo oni też są bardzo potrzebni, są na tej pierwszej linii frontu. No i takich właśnie rodziców bierzemy w pierwszej kolejności pod uwagę.
No ale to będzie problem, bo główny inspektor sanitarny opublikował takie wytyczne dotyczące właśnie przechowywania czy przebywania dzieci w przedszkolach i tam grupy powinny liczyć do 12 dzieci. No, mogą 14, ale tylko wyłącznie, kiedy jest to możliwe. Przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna. No, nie będzie chyba to takie proste.
My to wiemy, to jest jakby można powiedzieć, że taki kanon, nasze 10 przykazań od momencie, kiedy przystąpiliśmy do przymierzania się do otwarcia. I ja panu przeczytam na przykład fragment: wewnętrzna procedura otwarcia żłobków miejskich. Punkt pierwszy. Jedna grupa dzieci przebywać będzie w jednej wyznaczonej i stałej sali. Ilość dzieci w grupie do 12 osób. Przestrzeń w sali nie mniej niż 4 m2 i tak dalej, więc te oczywiście warunki bierzemy pod uwagę, dlatego już oczywiście my też uprzedziliśmy rodziców, że wszyscy zainteresowani nie będą niestety mogli swoich dzieci przyprowadzić do przedszkoli i do żłobków. Możemy tylko przyjąć tyle, ile nam pozwalają na to przepisy bezpieczeństwa.
A jak będziecie to weryfikować, ten kogo przyjmiecie, kogo nie, na jakiej podstawie?
To już jest weryfikowane. To jesteśmy właśnie na takim etapie, ten czas przygotowania się, to co powiedzieliśmy, że potrzebujemy czasu, to jest między innymi również ten element weryfikacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami, mamy odpowiednie formy komunikacji. Przedszkola mają swoją platformę przedszkole. Żłobki korzystają z kontaktu mailowego, telefonicznego. Także weryfikujemy to, jakie osoby możemy przyjąć. Sprawdzamy te kryteria, czy spełniają te kryteria, w jakiej są sytuacji, czy mogą zapewnić jakąś inną formę opieki. Na tej podstawie właśnie przygotujemy tą grupę, którą będziemy mogli przyjąć.
Problem w tym, że zasiłki kończą się 20, o ile pamiętam, 24 chyba maja i wtedy być może jeszcze więcej chętnych będzie, bo no, nie będą mogły te osoby, które opiekują się dziećmi, z czegokolwiek się utrzymać, a zasiłek opiekuńczy tylko wypłacany jest do 24 maja i co wówczas? Nie wiadomo.
Jest to oczywiście problem, ale mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany przez stronę rządową, bo rozwiązanie jest takie, że albo te zasiłki zostaną przedłużone, albo też w jakiś sposób zostaną zweryfikowane te obostrzenia, które nas dotyczą i być może to też będzie sposób na to, żeby można było wprowadzić jakąś większą grupę dzieci do żłobków i przedszkoli, no ale ten problem to jest jakby do rozwiązania poza naszymi kompetencjami.
Dzwonią do Państwa dyrektorzy, opiekunowie przedszkoli, żeby konsultować sprawę otwarcia i warunków, które powinny być spełnione. Czy wszystkie przedszkola będą otwarte, wszystkie żłobki?
Tak, od samego początku właśnie, tak. Dyrektorzy, ponieważ to duży ciężar w odpowiedzialności spada na nich, więc oni też całą masę wątpliwości nam zgłosili. To wszystko było weryfikowane. Ten tydzień też był właśnie na to nam potrzebny, żeby można było rozwiać te wątpliwości z dyrektorami, uzgodnić, jaki personel może podjąć pracę, bo przecież nie część tych nauczycieli czy pracowników żłobków i przedszkoli również są na opiece. Również korzystają z różnego rodzaju form, które zaproponowało państwo i to my musimy też zweryfikować, więc odbywało się na kilku poziomach. Myślę, że już te wątpliwości, które były na początku, było ich bardzo dużo, one zostały powoli rozwiane. Myśmy też odbywali takie telekonferencje, spotkania władze oświatowe miasta z dyrektorami placówek po to, żeby pewne rzeczy uzgodnić, wyjaśnić wątpliwości, ale też przede wszystkim odebrać od nich wiedzę na temat ich potrzeb, tego, czego potrzebują, żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i sobie.
A jak z wyżywieniem będzie? Bo niektóre placówki mają zamiar przynajmniej nie wydawać posiłków, tylko rodzice mają przygotowywać te posiłki. Jak w przypadku państwa przedszkoli to będzie wyglądało?
Ja myślę, że to dotyczy chyba tych placówek, które korzystały z cateringu, bo są w trudniejszej sytuacji. My mamy swoje własne kuchnie i te kuchnie zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone. Jakby pierwszy wzgląd to jest taki, że trzeba było przygotować, no generalnie mieliśmy już takie urządzenia, które powodują absolutną dezynfekcję, czyli różnego rodzaju wyparzarki i tak dalej. Natomiast druga rzecz też określenie w przepisach, w tych właśnie rozporządzeniach tego, w jaki sposób należy, jak ma wyglądać ta procedura żywienia, zaopatrzenia i karmienia dzieci w żłobku. I tutaj mam też przed sobą ten dokument. Pierwszy z tych punktów to jest taki zakaz kontaktu personelu kuchonnego z dziećmi i opiekunami. Stanowiska pracy powinny być zorganizowane w odległości 1,5 metra i tak dalej, więc to też oczywiście zostało wzięte pod uwagę.
Dziękuję bardzo. Czyli w przyszłym tygodniu mogą się spodziewać mieszkańcy Gorzowa i okolic, że przedszkola i żłobki będą w tym mieście właśnie otwarte.
Na to liczymy. Mam nadzieję, że tak będzie, że już od poniedziałku albo wszystkie, albo znaczna część przedszkoli i żłobków w Gorzowie zostanie otwarta.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę, że naszym gościem, naszym rozmówcą był rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gorzowie, pan Wiesław Ciepiela.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W Zielonej Górze już są przedszkola i żłobki otwarte. W Gorzowie dopiero będą w przyszłym tygodniu. A jak jest w Nowej Soli? Jesteśmy z Aliną Podlewską, kierownikiem Miejskiego Zespołu do Spraw Przedszkoli Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jaką Państwo decyzję podjęli?
Nasze przedszkola, wszystkie 9 samorządowych, publicznych ruszają 11 maja, czyli w poniedziałek.
Przygotowani jesteście Państwo, czy dedykowane są pytania do rodziców, bo rozumiem, że nie wszystkie osoby chętne będą mogły swoje dzieci...
Nie, zaraz Panu powiem. Na dzień dzisiejszy takich rodziców zadeklarowanych, że przeprowadzą dziecko, to jest w granicach 22%, to jest około 240 dzieci na powiedzmy 1100, które chodzą tak przed epidemią, które są naszymi wychowankami. Tyle rodziców zadeklarowało, ale nasze przedszkola otwieramy w takiej formie, jak przed epidemią, czyli wszystkie grupy otwarte z gotowością do pracy, więc nie jest to lista zamknięta. Jeżeli rodzic jeszcze zdecyduje przez weekend czy w tygodniu, mogą jak najbardziej przychodzić, zachowując oczywiście te wszystkie względy bezpieczeństwa, no bo wiadomo, że w oddziale dzieci nie może być więcej niż 12, jeżeli jest duża sala, no to za zgodą samorządu 14 takich dzieci. Ale na dzień dzisiejszy, to tak nie będę doktować po kolei każde przedszkole, ale tak mamy od 9 w jednym przedszkolu do maksymalnie 50 w dużym przedszkolu.
Jak państwo,
tak to na dzień dzisiejszy się kształtuje.
Z tego co wiem, to rodzice nie mogą wprowadzać dzieci, tylko będzie opiekun odbierał,
nie,
tak?
Nie, wszystkie względy bezpieczeństwa muszą zachowane być. Więc znamy wytyczne ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mamy opracowane procedury bezpieczeństwa. Na dzień dobry, jak rodzic przyjdzie, wypełnia nam ankietę, czy jest świadomy czynników ryzyka, czy dziecko jest zdrowe, czy jest na kwarantannie. No w ogóle jak oświadczenie, jak się na przykład idzie do lekarza. Wszystkie procedury są opracowane, czyli procedura dla, jak ma wyglądać, jak ma uczestniczyć w zajęciach to dziecko, czyli dla dziecka, dla personelu, dla rodziców. Wszystkie procedury opracowane z wyłuszczeniem na czarno, wywieszone wszędzie, jak rodzic się powinien zachować. Mamy wszystkie te dla bezpieczeństwa, mamy zapewnione wszystkie środki ochrony, wszystkie detergeny, czyli do rąk, płyny, do powierzchni, do podłóg, do klamek, do drzwi. Co jeszcze mamy? Te przyłbice, maseczki w razie potrzeby, fartuchy z długim rękawem, gdyby potrzebna była izolatka, rękawiczki, no po prostu wszelkie zabezpieczenie zgodnie z tymi wytycznymi. To, co dla organu były wytyczne, dla dyrektorów, dla nauczycieli, dla rodziców, na dzień dzisiejszy spełniamy.
Temperatura będzie mierzona przed...
Też i termometr oczywiście tak. Jeden przynajmniej na podmiot będzie mierzony. Będą panie, które dziecko odbiorą jakby od rodzica, zaprowadzą na salę, to te panie będą zaopatrzone w te przyłbice tak zwane. Także tutaj względy bezpieczeństwa staramy się tak w 100% zabezpieczyć, no według tych wytycznych, no bo nie ma innego wyjścia. Słucham?
A zajęcia będą prowadzone też w tych przyłbicach z dziećmi, czy...
Nie. W razie potrzeby, gdyby było do styknięcia, bo główny inspektor sanitarny nie mówi o tym, że mają mieć panie maseczki. My mamy chronić dzieci, te dwumetrowe odległości, między sobą opiekunki również. Chodzi o, żeby się nie stykały bezpośrednio, jak ten rodzic przychodzi. Tutaj jakieś takie większe względy bezpieczeństwa. Dzieci będą w określonych miejscach, to nie ma takiej potrzeby. W razie potrzeby jak najbardziej. Po prostu mamy... Żeby były, w razie potrzeby.
A zabawki pluszowe, rozumiem, idą do szafy,
tak? Nie, jeśli chodzi o takie sprawy, to też dywany mamy w tej chwili pozwijane, więc pochowane dywany, pochowane wszystkie zabawki, pluszaki, bo to najbardziej te zarazki jakby przyjmują, także też to jest zachowane. No w tej chwili tych dzieci mało będzie w grupach, bo może być grupa zerowa z gotowością nauczycielki do przyjęcia, może być grupa jedno, dwuosobowa na przykład.
No tak, ale...
W jednej grupie chyba 8 dzieci w tej chwili. Na dzień dzisiejszy to jest wiedza, no to jak 6 ruszą to przedszkola, to oczywiście będzie się to na bieżąco monitorować.
Ja myślę właśnie, że stopniowo jak będą państwo otwierali te przedszkola, to tych chętnych będzie dużo więcej, tym bardziej, że 24 maja kończą się zasiłki opiekuńcze.
Taką ewentualność też przyjmujemy.
I później jeżeli będzie... mają państwo ustalone, bo jak będzie więcej chętnych...
Nie, na dzień dzisiejszy nie. Mamy takie uzgodnienie, że albo wtedy opracowujemy kryteria, czyli trzymamy się tutaj to, co pan minister oświaty mówił, czyli rodzice pracujący na pewno i wszystkie służby mundurowe, no i oczywiście lekarze, pielęgniarki, no wszystko ci, co mają w zasadzie pracę 24 godziny na dobę, gdyby zaszła taka potrzeba, a jeżeli będzie jeszcze inna potrzeba, więc więcej jeszcze tych dzieci, będziemy szukać dodatkowych pomieszczeń.
Żłobek także też otwarty już jest?
Słucham?
Żłobek też jest otwarty już?
Teraz z tego, co wiem, żłobkami się nie zajmuję, ale na pewno nie rusza od 11. Trwają pewnie przygotowania, może troszeczkę później to ruszy. Ale nie chciałabym panu tutaj mówić, no bo nie znam tej daty.
Rozumiem.
Dokładnie. Na pewno nie rusza w poniedziałek tak jak my.
Rozumiem i powodzenia w takim razie w tych działaniach.
No, także staramy się, żeby to wszystko grało. Jak zwykle się okaże, to potem jak już to wszystko ruszy ten poniedziałek, ale myślę, że jesteśmy chyba na 100% przygotowane, no bo już z każdej strony to się po prostu przygotowuję tak, żeby wszystko, no wszystko było dobrze, no bo wiadomo, zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze, przede wszystkim dzieciaczków, ale i personelu i w ogóle wszystkich, nie?
Dziękuję bardzo. Alina Podlewska, kierownik Miejskiego Zespołu do Spraw Przedszkoli Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
30 kwietnia zakończył się spis próbny ludności. Spis próbny był przeprowadzany w gminie Gubin. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, Roman Fedak. Panie dyrektorze, jak wypadł ten spis powszechny?
No, jak na założenia, które mieliśmy do przeprowadzenia tego spisu próbnego, bo to była gmina miejska Gubin, jedna z 16 w kraju, no, sprawdziliśmy wszystkie założenia, które sobie założyliśmy od samego początku, czyli organizację, współpraca Wojewódzkiego Biura, Gminnego Biura, metodologię, jakość formularza, kontakt z respondentami, no i najważniejsze, przetestowaliśmy sobie funkcjonowanie Gminnego i Wojewódzkiego Biura Spisowego w sytuacji wyjątkowej, w sytuacji koronawirusa, czyli pandemii. No i tutaj dochodzimy do różnych takich refleksji, które mogą się przełożyć na sprawność przeprowadzenia przyszłych spisów. Mówię o powszechnym spisie rolnym teraz we wrześniu tego roku i Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań na początku przyszłego roku.
Powszechny spis rolny rozpoczyna się 1 września, kończy się 30 listopada. Przewidywano trzy rodzaje spisów. Pierwszy to spis, tak jak do tej pory, korespondencyjny, czyli poprzez internet, poprzez informacje telefoniczne. No i trzeci element to rachmistrzowie. W tym roku chyba we wrześniu nie będzie takiej możliwości, żeby rachmistrzowie chodzili i spisywali w mieszkaniach rolników. Ale może na początku wyjaśnijmy, czemu służy ten spis rolny. On odbywa się raz na 10 lat. Jakiego rodzaju dane są potrzebne? Jakiego rodzaju dane są zbierane?
To jest raz na 10 lat takie przedsięwzięcie, olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, organizacyjne, merytoryczne również, ale dające bardzo kompleksowe dane na temat spisu. Jedyne w takim zakresie, w tak szerokim zakresie zbierane raz na 10 lat, zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej, zgodnie z rekomendacjami światowymi, wszystkie państwa powinny raz na 10 lat. Ostatni spis rolny był w 2010, no i teraz trzeba byłoby przeprowadzić ten spis. No to tak jak mówię, to jest kompleks informacji dotyczących rolnictwa, czyli poczynając od areału, od upraw, od zasiewu, od plonów, chowu i hodowli, obejmująca wszystkie rodzaje funkcjonowania rolnictwa, czyli nie tylko rolnictwo indywidualne, ale również to formalne, czyli spółki różnego rodzaju, sadowników, również drobiarzy, również hodowców ryb, czyli pełen kompleks informacji, obejmujące nie tylko to, o czym mówiłem, czyli areał uprawy, ale również stosowane metody tych upraw, czyli również nawożenie, również wyposażenie w maszyny i urządzenia różnego rodzaju, również aktywność tego gospodarstwa rolnego, bo przecież można mieć wieloaspektową działalność rolniczą, ale również rolniczą plus uzupełniającą, czyli pełen kompleksowy zestaw informacji służący do tego, żeby podejmować no, świadome i takie sensowne decyzje dotyczące przyszłości rolnictwa polskiego tu w regionie, jak również na terenie całego kraju. Po tych doświadczeniach spisu próbnego, no, w dalszym ciągu jest te trzy formy, o których pan wspomniał, czyli samospis internetowy, czyli najbardziej pożądana forma, czyli spis przez telefon. Również tu mamy komplet telefonów pozyskanych od operatorów, no one nie zawsze są aktualne. No i trzecia forma, w tej chwili jeszcze utrzymana jakby w metodologii przeprowadzenia tego spisu rolnego, to jest ta forma bezpośredniego kontaktu z rachmistrzem spisowym. Naborów tych rachmistrzów miały dokonywać gminne biura spisowe. W tej chwili gremia decyzyjne na poziomie Centralnego Biura Spisowego i Wojewódzkich Biur Spisowych zastanawiają się, jak będzie się rozwijała w tej chwili sytuacja epidemiczna na terenie kraju i w zależności od tego będą podejmowane decyzje, czy ograniczymy się do tych dwóch podstawowych form bez kontaktu i narażania zarówno respondentów, jak i prowadzących spis na zagrożenie zachorowania na koronawirusa.
Powiedzmy w takim razie, kogo dotyczy ten spis dokładnie, ile osób ewentualnie będzie spisane w naszym regionie, no i jak wygląda ta ankieta, bardzo rozszerzona formuła spisu
rozszerzona formuła informowania o tych działaniach, które każde gospodarstwo robi. No i czy to będzie rzeczywiście anonimowe, czy mogą się rolnicy obawiać, że te dokumenty, te dane ich osobiste trafią do jakichś instytucji, o których no, chcieliby zachować dla siebie na przykład?
No, my zawsze chronimy dane. To podstawowa formuła to jest ochrona danych ze względu na tajemnicę statystyczną. To jest dla nas zawsze priorytet, ale tu nie tylko tajemnica statystyczna, ale również RODO jest utrzymane. Wszystkie dane, które my dostaniemy z zachowaniem wszystkich zasad i reguł RODO, stają się tajemnicą statystyczną i objęte są tajemnicą i później w sposób zagregowany, zsumowany, prezentowany na poziomie już ogólniejszym, nie tym najniższym, czyli indywidualnym. Są udostępniane różnego rodzaju gremiom, także tutaj nie ma tego typu przypadków. Natomiast jeśli chodzi o rolników, to oni są przyzwyczajeni do tego, żeby różnym instytucjom udostępniać dane, ponieważ od tego jest uzależnione są różnego rodzaju formy płatności unijnych i tak dalej. Wszystkim agencjom udostępniają. My żadnych innych informacji, poza tym, że zbieramy je kompleksowo na jednym formularzu, w trakcie jednego przedsięwzięcia, jakim jest powszechny spis rolny, zbieramy te dane, więc tutaj trzeba zachować spokój i sądzę, że rolnicy wiedzą doskonale, że te dane nigdzie poza te gremia, do których one powinny trafić, nie są udostępniane. Natomiast jeśli chodzi o spis rolny, on obejmuje, tak jak powiedziałem, wszystkich, którzy działają rolniczo na terenie naszego regionu, na terenie naszego województwa. To jest około 22 tysięcy podmiotów. Jesteśmy jednym z województw, które ma najmniejszą liczbę gospodarstw rolnych i tak jak mówiłem, wszystkie formy, czyli rolnicy indywidualni z osobowością prawną, bez osobowości prawnej, spółki różnego rodzaju. Wszyscy ci, którzy zajmują się różnego rodzaju działalnością rolniczą, będą objęci tym spisem. Wszyscy, którzy mają działalność rolniczą zarejestrowaną, mają powierzchnię powyżej 1 hektara, to będą objęci tym spisem.
Macie już dodatkowe informacje związane z faktem, że rolnicy występując o różnego rodzaju dotacje, informacje, te osoby już udzielają. Czy sprawdzacie wiarygodność tych wszystkich danych?
Opieramy się nie tylko na tym, co podają nam respondenci, ale korzystamy ze względu również na to, żeby nie zajmować rolnikom zbyt dużo czasu w różnego rodzaju codziennych zajęciach. To my już uzupełniamy wcześniej te nasze dane danymi agencyjnymi, danymi z administracyjnych źródeł danych i z tego powodu ten formularz nie jest aż tak strasznie rozbudowany, żeby powiedzmy ten wywiad dotyczący PSR-u trwał nie wiadomo jak długo. Po prostu chodzi o to, żeby nie było zniecierpliwienia po drugiej stronie i nie było to tak rozbudowane, że tego nikt nie jest w stanie opanować. Więc to jest stosunkowo prosty formularz intuicyjny, mówię o samospisie. Również taki prosty i krótki formularz będzie realizowany na zasadzie wywiadu telefonicznego, więc tutaj prosiłbym tylko już wstępnie, ponieważ przygotowujemy się do tego, trwają intensywne przygotowania do powszechnego spisu rolnego. Od 2 miesięcy słuchamy takich radiowych i telewizyjnych dżingli, spotów na temat liczy się rolnictwo, spisz się jak na rolnika przystało, więc tutaj ta informacja na razie taka wstępna, ogólnopolska jest. A my, jeśli będziemy się przygotowywali już, powiedzmy, przygotowujemy się w tej chwili intensywnie, ale te postępy organizacyjne, to będziemy informowali w międzyczasie, jakiego typu działania będą podejmowane i ta informacja będzie na pewno o wiele szersza niż ta wstępna w tej chwili.
W jaki sposób rolnicy będą powiadamiani o tym fakcie, że będą na przykład przesłuchiwani przez państwa, jeżeli chodzi o rozmowy, wywiady telefoniczne? Na jakiej zasadzie to się będzie odbywało?
Informatorem będzie gminne biuro spisowe, bo to zawsze jest ten najbliższy i to nie będzie tak, jak w tej chwili było wyjątkowo jedna gmina. My mogliśmy się na tym skoncentrować i było i wojewódzkie biuro, i gminne, a teraz będzie 82 gminne biura spisowe, które będą nadzorowały, koordynowały pracę w terenie, będą informowały rolników o tych wszystkich przedsięwzięciach, które zamierzamy w ciągu tych 3 miesięcy. Niezależnie od ogólnopolskiej informacji, o której wspomniałem, która będzie zintensyfikowana, będą media lokalne, będą media regionalne, będą ulotki różnego rodzaju, będą informacje kolportowane, takie pisemne. W zależności od tego, jak będzie się przedstawiała również sytuacja epidemiczna, mam nadzieję, że to wygaśnie, będziemy przewidywali również takiego różnego rodzaju spotkania. To są wtedy najbardziej takie oczywiste akcje, które przekonują większość ludzi do tego, żeby się samospisać. Będą różnego rodzaju formy spotkań takich terenowych, na otwartym powietrzu. Będą również, jeśli na to sytuacja epidemiczna pozwoli, takie mobilne punkty do spisywania się dla osób, które nie będą miały internetu, czy nie mogą dysponować internetem. Taki samospis internetowy będzie możliwy poprzez gminne biuro spisowe. Tam będą zlokalizowane również tego typu punkty. Będą infolinie również do kontaktu dla tych, którzy nie będą wiedzieli, jak się spisać, którzy będą mieli jakieś wątpliwości, mogą się kontaktować poprzez GUS czy poprzez wojewódzkie biuro spisowe, gminne biuro spisowe z nami.
Rozmowy telefoniczne jest to proste, a samospis internetowy to każdy dostanie jakiś kod, żeby mógł wejść na swoją stronę, żeby w jakiś sposób dotarł do tego egzemplarza, który jest dedykowany jemu.
Tak, oczywiście to już jest doświadczenie tego w tej chwili spisu próbnego, że najbardziej efektywne było wysłanie listu prezesa, który zawierał informacje podstawowe do jakby sprawnego przeprowadzenia spisu, tego rodzaju spisu, w tym przypadku powszechnego spisu rolnego, czemu to służy, jakie będą z tego efekty. No i w każdym z tych listów był ten niepowtarzalny kod, który mogło gospodarstwo rolne użyć do tego, żeby się zarejestrować i pod spis rolny gov.pl spisać się samodzielnie. I tam będzie ten kod. To jest najprostsza, najszybsza, najbardziej bezpieczna forma spisania się.
To będzie można rozłożyć na raty, że na przykład ktoś ma trochę czasu dzisiaj, jutro, bez problemu można będzie wchodzić na to swoje konto i ewentualnie korygować te wpisane wcześniej dane?
Oczywiście, to już jest standard w tej chwili, że to się nie zamyka. Mam nadzieję, że to już jest ten czas, kiedy na spisie próbnym przetestowaliśmy różnego rodzaju formy kontaktowania się. Mamy aplikacje dopracowane. Jeśli powiedzmy sieć będzie pozwalała, bo czasami jest tak, że jest ta dziura jakaś taka internetowa, nie we wszystkich miejscach one działają tak jak trzeba, ale nawet w przypadku przerwania można zawsze wrócić do formularza i dokończyć rozpoczęty wywiad.
Trzeba mieć w komputerach, smartfonach czy tabletach specjalne programy do spisywania, czy to wystarczy mieć te programy, które standardowo są montowane właśnie w tych urządzeniach?
Funkcjonujemy masowo, no, nie możemy wyśrubować jakoś tam powiedzmy tych naszych oczekiwań na najwyższą formę czy najlepsze, najdroższe, najdrożej i najlepiej funkcjonujące w tej chwili aplikacje. One są dostosowane do średniej jakości sprzętu, czy nawet powiedzmy taki, który na co dzień się używa, który służy do bieżącej pracy, tablet, smartfon czy komputer będzie do tego dobry.
Co się będzie dalej działo z tymi danymi, które Państwo zgromadzą? W jaki sposób będą te dane obrabiane i kiedy ewentualnie będzie można zerknąć na efekty tego spisu powszechnego?
No jak pan wspomniał, ten spis trwa 3 miesiące, no one trafiają od razu na serwery, które je obrabiają. No zawsze ta obróbka musi trochę potrwać. W tej chwili mamy taki standard i właściwie zalecenie od Generalnego Komisarza Spisowego, że nie można czekać na to miesiącami, latami, ponieważ świeża, szybka informacja jest tą informacją najbardziej pożądaną, więc wstępne dane już powinniśmy mieć między 3. a 5. miesiącem czy 6. miesiącem zaraz po przeprowadzeniu spisu, czyli na początku przyszłego roku powinny już być te dane wstępne, szacunkowe, może nie szacunkowe, wstępne dane na podstawie tego powszechnego spisu rolnego.
Kiedy już się ta kampania taka informacyjna w pełni rozpocznie, w tym sensie, że dostaną właśnie rolnicy już te informacje, w jaki sposób się mają spisywać i czy wszyscy, którzy mają rejestrowaną działalność rolniczo muszą poddać się temu spisowi.
Te informacje wstępne, które w tej chwili zakontraktowaliśmy w mediach publicznych, one są już właściwie od 1,5 miesiąca w przestrzeni medialnej, ale taką akcję informacyjną rozpoczniemy już pod koniec czerwca, bo już gminne biura powołujemy w czerwcu. Więc pod koniec czerwca to ruszy, no niefortunnie, bo wakacje to będzie przecież, ale wakacje to jest też tradycyjnie czas prac różnego rodzaju rolniczych, rolnicy, jak się mówi najczęściej, często tych wakacji nie mają. Oni wakacje mają trochę później, akurat w trakcie być może tego spisu, ale liczymy na rolników i myślę, że ta intensywna akcja informacyjna właśnie będzie w lipcu, w sierpniu. Te szkolenia również będą gminnych biur spisowych i ta informacja intensywna, bardzo wszechstronna, o której wcześniej mówiłem, na pewno trafi do rolników bezpośrednio przed spisem. Bardzo intensywna będzie na jakiś miesiąc przed wrześniem.
Jak pan powiedział, to jest obowiązek. Są konsekwencje, jeżeli ktoś będzie się upierał i nie będzie chciał podać swoich danych?
W tej chwili już nauczeni doświadczeniem spisu próbnego musimy eksponować tą kwestię, bo przy spisie próbnym jakby nie koncentrowaliśmy się na tym jakby obowiązku wynikającym z ustawy o statystyce, wynikającym z ustawy, bo jest ustawa o powszechnym spisie rolnym, że to jest obowiązek. Ponieważ jeśli chcemy mieć rzetelne dane, to powinniśmy poddać się temu obowiązkowi, tą chwilę czasu przeznaczyć na to, żeby się spisać i podać te rzetelnie te informacje, które dotyczą rolnictwa. No, ten obowiązek egzekwowany ustawą, tak jak wspomniałem, no, od kary grzywny aż do, jeśli się użyje, czy podaje z premedytacją dane nieprawdziwe, nieprawidłowe, a później korzysta z różnego rodzaju informacji w sposób do tego nieprzeznaczony, to nawet do kary więzienia, pozbawienia wolności.
Oby do tego nie doszło. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Roman Fedak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Pozostaje mi życzyć Państwu miłego, sympatycznego popołudnia i zaprosić jutro o 14.10 na kolejną porcję informacji i porad związanych z sytuacją epidemiczną. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.